21.30, słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego Głosu w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Armia Krajowa, armia inna niż wszystkie. A naszym Państwa gościem dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Kłaniamy się Panie Doktorze na antenie Radio Maria.
Witam Ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Przygoda z Armią Krajową dziś na antenie. Jesteśmy po pierwszej części, zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maria. Panie doktorze, oddajemy głos. Prosimy o wprowadzenie nas w temat Armii Krajowej. Dziś 80. rocznica powstania Armii Krajowej z rozkazu Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego. Prosimy.
Jest to taki moment w najnowszej historii Polski, z którego z całą pewnością wszyscy Polacy powinni być dumni. Dotyczy on zjawiska, którym możemy pochwalić się nie tylko w wymiarze europejskim, ale światowym. Historia Armii Krajowej tak naprawdę nie zaczyna się 14 lutego 1942 roku, ale bierze swój początek 27 września 1939 roku, kiedy to w Oblężonej w Warszawie zawiązała się Służba Zwycięstwa Polski. Pierwsza organizacja konspiracyjna, która stawiała sobie za cel odzyskanie utraconej dopiero co niepodległości w wyniku powstania powszechnego. Następcą Służby Zwycięstwa Polski był Związek Walki Zbrojnej i dopiero trzecią emanacją tej inicjatywy konspiracji wojskowej była Armia Krajowa. Kończy ona swój żywot 19 stycznia roku 45, ale tak naprawdę gdybyśmy chcieli spojrzeć szerzej na jej historię, historię organizacji konspiracji wojskowej, to wydaje mi się zasadne przedłużenie momentu jej istnienia aż do 6 sierpnia 45 roku, kiedy to zostaje rozwiązana jej bezpośrednia sukcesorka, czyli delegatura sił zbrojnych na kraj. Więc reasumując, mamy tutaj do czynienia z historią organizacji konspiracji wojskowej, która trwa 6 lat od 27 września 1939 do 6 sierpnia 1945 roku. Organizacji zupełnie niezwykłej, a mianowicie zbudowanej dzięki akcesowi wielu, wielu ochotników, którzy mimo braku przeszkolenia wojskowego gotowi byli służyć w owej podziemnej armii. Armii, która tym różniła się od szeregu innych konspiracji wojskowych działających na terenie okupowanej przez Niemców Europy, iż była komponentem szerszej inicjatywy propaństwowej, a mianowicie Polskiego Państwa Podziemnego. Armia Krajowa, podobnie jak i Związek Walki Zbrojnej i Służba Zwycięstwa Polski, stanowiła bowiem pion wojskowy utworzonego przez polskich działaczy niepodległościowych państwa równoległego, działającego pod okupacją pierw niemiecką i sowiecką, a później już tylko niemiecką. Była to armia inna niż wszystkie. Inna dlatego, iż w przeciwieństwie do polskich sił zbrojnych działających na Zachodzie, była armią złożoną z ochotników, nie ludzi z poboru. Była armią złożoną z ludzi częściowo nieprzeszkolonych, których dopiero trzeba było uczyć podstawowych zachowań w konspiracji i sztuki wojennej. Była armią pozostającą w większości w domu, a nie w polu, to znaczy znaczna część jej członków, nawet ta, która przechodziła różnego rodzaju szkolenia specjalistyczne, większość swojej działalności konspiracyjnej jednak odbywała w miejscach swojego zamieszkania. Dotyczyło to nawet elitarnych członków oddziałów KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, takich jak Zośka czy Rudy. Oni na co dzień mieszkali w swoich domach, a tylko i wyłącznie na konkretne akcje bojowe byli mobilizowani. Była to wreszcie w sporej części armia nieuzbrojona. To znaczy w tym tkwi pewien paradoks, ponieważ w momencie, kiedy przyjmowano każdego nowego członka do tej organizacji, jego przysięga kończyła się takim stwierdzeniem. Twoim obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą, zdrada karana jest śmiercią. No problem w tym, że nie dla wszystkich tej broni zwyczajnie wystarczało. W końcowym okresie okupacji niemieckiej średnio uzbrojenia wystarczało dla niespełna 12% zaprzysiężonych żołnierzy Armii Krajowej. I tutaj tkwi pewien paradoks, ponieważ żołnierze ci byli przez całą wojnę szykowani do powstania powszechnego, w wyniku którego Polska miała odzyskać niepodległość. Tymczasem spora część z owych żołnierzy nigdy takiej szansy nie miała z powodów od siebie niezależnych. Warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się niezwykle ważna. Mianowicie, kiedy spojrzy się na plany działań powstańczych przygotowywanych przez kolejne dowództwo Armii Krajowej, widać, iż podstawowym założeniem tych wszystkich planów było przeświadczenie, iż powtórzy się sytuacja z roku 1918. To znaczy, że będziemy mieli do czynienia z rozkładem armii niemieckiej, na której to trupie Polska będzie w stanie dzięki Armii Krajowej wywalczyć niepodległość. No problem w tym, iż armia III Rzeszy była inną armią niż armia kajzerowska z I wojny i w zasadzie do końca swojej obecności na terenach polskich była ona armią niepobitą. To znaczy wobec Armii Krajowej stawiała ona znacznie większe wymagania bojowe, taktyczne niż armia kajzerowska. O ile tamta w roku 18 w zasadzie na skutek różnych działań w zasadzie rozpadła się i możliwość jej rozbrajania, a przez to dozbrajania własnych oddziałów tworzącej się dopiero Armii Polskiej była stosunkowo prosta. O tyle w roku 1944-1945 taka sytuacja nie miała miejsca. To wszystko powodowało, iż do końca okupacji niemieckiej Armia Krajowa zmuszana była toczyć niezwykle zacięte walki z bardzo dobrze uzbrojonym, przygotowanym, odpornym psychicznie przeciwnikiem. I biorąc pod uwagę wszystkie te ograniczenia, o których mówiłem wcześniej, biorąc pod uwagę wszystkie te kłopoty związane z funkcjonowaniem tej armii, biorąc pod uwagę przeciwnika, którego liczebność oceniamy na ponad 100 tysięcy poza jednostkami frontowymi, które normalnie stacjonowały na terenie Polski. To wszystko powoduje, że osiągnięcia tej armii polskiej w podziemiu z okresu II wojny wydają się tym istotniejsze i tym bardziej godne uhonorowania. To według bardzo szacunkowych danych jest około ponad od 20 nawet do 100 tysięcy akcji dywersyjnych różnego typu. Ta rozpiętość jest bardzo duża, ponieważ tak naprawdę nikt tego dokładnie do chwili obecnej nie przebadał. To jest od 700 do ponad 1000 wykolejonych pociągów. To jest około 40 wysadzonych mostów. To jest 5700 akcji zbrojnych wymierzonych przedstawicieli niemieckiego aparatu okupacyjnego. To jest ponad 3000 wyroków śmierci na zdrajcach, kolaborantach z okupantem niemieckim. Jest to naprawdę wielki wysiłek, nie tylko zbrojny, ale również wywiadu, również działalności pionu prasowego, pionu propagandy. Jest to wielki wkład owej armii w zwycięstwo nad III Rzeszą Niemiecką. A jeżeli miałbym zamknąć taki krótki wstęp dotyczący historii owej organizacji, to największym sukcesem, jaki przychodzi mi na myśl w odniesieniu do działań tej podziemnej armii, to jest uzyskanie władztwa nad umysłami całego społeczeństwa polskiego. To znaczy ta zdecydowana mniejszość, bo nawet kiedy weźmiemy pod uwagę 350 tysięcy żołnierzy AK z okresu największego rozrostu jej struktur terenowych, to była to w stosunku do całego społeczeństwa zdecydowana mniejszość. Więc największym sukcesem było uzyskanie przez tą mniejszość wpływu na ową milczącą większość, która przyjęła standardy działania tej armii jako swoje własne. I nawet jeśli nie dawała jej w 100% potrzebnych ochotników, to z całą pewnością była gotowa wspierać tą armię na wszystkie możliwe sposoby.
Doktor Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, a rozmawiamy o Armii Krajowej, armii innej niż wszystkie. Panie doktorze, wiele wątków poruszyliśmy w tej pierwszej części. Myślę, że pominęliśmy jeden z zasadniczych, a mianowicie wiemy, że Armia Krajowa jest armią tworzoną w sytuacji wojennej, w sytuacji okupowanych terenów Polski, wielkiego, powiedzielibyśmy, reżimu ze strony okupantów, potężnej inwigilacji i środków nacisków, a również środków eksterminacji narodu polskiego i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To jeden wymiar, o który chciałbym pana doktora zapytać, a drugi tyczy się finansowania Armii Krajowej, bo wiemy, że armia potrzebuje nie tylko broni, ale potrzebuje różnego rodzaju środków, dzięki którym może funkcjonować. No i czy żołnierze Armii Krajowej mogli liczyć na żołd, oprócz tego żołdu, który nazwalibyśmy słowem Bóg zapłaci ku chwale ojczyzny?
Odpowiadając na pierwsze pytanie ojca, prawda jest taka, że druga wojna tym różniła się od wcześniejszych konfliktów europejskich, iż w wydaniu niemieckim, a później zresztą w wydaniu wszystkich innych armii, była wojną totalną. To znaczy celem sił niemieckich, sił III Rzeszy, nie było li tylko zniszczenie oddziałów zbrojnych przeciwnika, ale od początku celem było zabicie jak największej liczby obywateli polskich. Oczywiście za wyjątkiem obywateli polskich pochodzenia niemieckiego. I to była ta zasadnicza różnica. Niemcy od w zasadzie pierwszych godzin owych działań, co pokazał kazus Wielunia, realizowali tą koncepcję w sposób niezwykle systematyczny. Jeżeli sobie spojrzymy na działania Einsatzgruppen, czyli tych grup specjalnych złożonych z funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, to ich podstawowym zadaniem było nie mniej, nie więcej, tylko likwidowanie na miejscu, w zasadzie bez jakichkolwiek wyroków, przedstawicieli grup kierowniczych, jak to oni nazywali, grup przywódczych społeczeństwa polskiego. I to zarówno w wymiarze centralnym, jak i w wymiarze lokalnym. Według przygotowanych z góry list tworzonych najczęściej dzięki współpracy z miejscową mniejszością niemiecką. I mamy tutaj do czynienia od 1939 roku z akcją inteligencką. Mamy do czynienia z tak zwaną operacją Tannenberg. Mamy wreszcie skorelowaną z działaniami drugiego okupanta, czyli sowieckiego, akcją AB, czyli nadzwyczajną akcją pacyfikacyjną, która zaczyna się w marcu 1940 roku, z tym swoim apogeum w czerwcu 1940, kiedy mamy te masowe rozstrzeliwania w Palmirach pod Warszawą. Te wszystkie działania mają na celu nie mniej, nie więcej, tylko strukturalne usunięcie wszystkich tych przedstawicieli różnych zawodów, ale ludzi pełniących określone, odpowiedzialne funkcje publiczne, które według norm niemieckich, którzy według norm niemieckich mogli stanowić grupę przywódczą do tworzenia konspiracji niepodległościowej i być w ogóle zarzewiem działań o charakterze insurekcyjnym. I w tym swoim działaniu Niemcy wytrwali w zasadzie do końca okupacji terenów polskich, prowadząc te działania niezwykle systematycznie. No, prawda jest taka, że poza 3 milionami obywateli polskich pochodzenia żydowskiego wymordowali 3 miliony obywateli polskich pochodzenia polskiego w tym czasie, z czego większość, i to jest ten dramat społeczeństwa polskiego po II wojnie, większość to byli przedstawiciele grup zawodowych, no niezwykle potrzebnych dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Ja zwrócę uwagę na to, że zamordowano około 40% inżynierów, 50% lekarzy, 60% adwokatów. Na 83 tysiące osób posiadających wyższe wykształcenie zostało zamordowanych 27 tysięcy. Tych wszystkich ludzi po prostu po wojnie zabrakło. Jeżeli patrzymy sobie na kondycję Armii Krajowej, na kondycję społeczeństwa polskiego po II wojnie, musimy o tym wszystkim pamiętać, bo ten ubytek był gigantyczny, zarówno ilościowy, jak i jakościowy. A jakościowy jeszcze większy niż ilościowy. Do tego oczywiście możemy dodać jeszcze problem dzieci, bo on jest niezwykle ciekawy. Mianowicie dzieci stanowiły niezwykle wysoki procent wśród tych ofiar bezpowrotnych. I tu widać, że Niemcom po prostu zależało nie mniej, nie więcej, tylko na stworzeniu luki pokoleniowej, czyli mówiąc wprost, wygubienie młodego pokolenia po to, żeby nie mogło się narodzić kolejne. Czyli mówiąc wprost, zmierzali oni nie mniej, nie więcej tylko do tych założeń Generalnego Planu Wschodniego, w wyniku którego na terenach Polski miało pozostać nie mniej tylko 15 milionów Polaków, którzy mieli służyć swoim niemieckim panom. Reszta natomiast miała zostać wyniszczona albo przesiedlona gdzieś daleko, daleko na Syberię. No, niedaleko im zabrakło do zrealizowania tego planu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że według pierwszego spisu powojennego Polska miała o 11 milionów mniej niż w roku 1939, co pokazuje, że druga wojna była hekatombą niespotykaną na przestrzeni 1000 lat istnienia państwa polskiego. Tak bym skonstatował to pytanie dotyczące tego, w jakich warunkach Armii Krajowej przyszło działać. No, przyszło działać w warunkach planowej, niezwykle brutalnej eksterminacji obejmującej w pierwszym rzędzie kadry przywódcze, w kolejnych odsłonach kolejne grupy społeczne, no, chociażby weźmy pod uwagę polskich chłopów z Zamojszczyzny, którzy padli ofiarą generalnego planu wschodniego na przełomie 1942-1943 roku. To jest około 116 tysięcy ludzi wysiedlonych, w tym 30 tysięcy dzieci. No, działy się rzeczy horrendalne. Teraz odpowiedź na pytanie dotyczące finansowania. No, niewątpliwie, żeby coś mogło funkcjonować w wymiarze kilkuset tysięcy, no nie da się takiej inicjatywy prowadzić w sposób altruistyczny. Niewątpliwie był to dosyć istotny problem, ponieważ mimo tego, iż władzom polskim udało się wywieźć z terenu Polski złoto Banku Centralnego, to tych pieniędzy po prostu zwyczajnie brakowało i trzeba było zaciągać pożyczki. Zarówno urzędu brytyjskiego, jak i rządu amerykańskiego już po przystąpieniu Ameryki do wojny. No, prawda jest taka, że w ciągu całej okupacji przerzucono do kraju około 30 milionów dolarów, tyle kosztowała ta Armia Krajowa, i około 370 tysięcy dolarów w złocie, plus jeszcze pewne sumy zarówno rubli w złocie, jak i funtów w złocie, no, ale to była generalnie tego typu suma. No i jak te pieniądze rozdzielano, bo potrzeby były duże i one wraz z rozwojem struktur konspiracyjnych, rozrostem specjalistycznych pionów, one stale wzrastały. One wzrastały również w związku z rozpracowywaniem kolejnych struktur osób przez niemiecki aparat represji, co związane było z koniecznością a. zapewnienia nielegalnych dokumentów, b. konspiracyjnych melin, c. przerzucania takich ludzi razem z rodzinami. To wszystko wymagało pieniędzy. I mamy tutaj do czynienia z próbą jakiegoś usystematyzowania gospodarowania tymi funduszami, no bądź co bądź ograniczonymi. Były stworzone kategorie etatów według pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii w zależności od funkcji i od skali zaabsorbowania danej osoby działalnością niepodległościową. I powiem tak, w odniesieniu do tego centrum dowódczego w Warszawie, bądź też centrum dowódczych na poziomach okręgowych, te pieniądze były całkiem niemałe. One pozwalały na przeżycie tych osób, będących najczęściej na stopie nielegalnej, czyli nie mogących podjąć w warunkach okupacji żadnej pracy, tylko osób, które musiały się utrzymywać wyłącznie z tych funduszy wypłacanych przez organizacje, to obowiązywały różnego rodzaju dodatki rodzinne, przenosinowe, zdrowotne. Rzeczywiście ten system był dosyć rozbudowany. To samo zresztą dotyczyło żołnierzy oddziałów dyspozycyjnych KDW Komendy Głównej. Natomiast no, prawda jest taka, że im dalej od tych centrów dowódczych Komendy Głównej, bądź też struktur obszarowych, okręgowych, ta sytuacja wyglądała gorzej. Tych pieniędzy było mniej i niewątpliwie nie wystarczały one na zapewnienie nawet najbardziej elementarnych potrzeb. I rodziło to niestety niebezpieczne konsekwencje, ponieważ wielu ludzi, zwłaszcza z pionów KDW, myślę tutaj o strukturach terenowych, ale dotyczyło to również tych, którzy byli w Warszawie, mając do dyspozycji broń, niejednokrotnie prowadzili oni własną działalność ekspropriacyjną w celu pozyskania środków materialnych na przeżycie. Prowadzili jakiś pokątny handel, To wszystko rodziło oczywiście niebezpieczeństwo demoralizacji i było przez dowództwo ścigane, ale w gruncie rzeczy ścigano nie przyczyny, tylko skutki. I stąd też problem ten istniejący, istniał w zasadzie przez cały okres okupacji niemieckiej.
Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Armia Krajowa, armia inna niż wszystkie. A naszym Państwa gościem dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011-48-56. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
11-48-50.
Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo.
Przypominamy Państwu o wyłączeniu radioodbiornika.
Już wyłączyłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni ksiądz Tadeusz Osiński, Łochów. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam ojca prowadzącego i pana doktora. Na temat dzisiejszego tej dziedziny o Armii Krajowej. Teraz w styczniu przeczytałem sobie taką dużą pozycję w cieniu Czerwonej Gwiazdy wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Zbrodnie sowieckie na Polakach od 1917 do 1956, napisanych przez historyków Maciej Korkuć, Jarosław Szarek, Piotr Szubarczyk, Joanna Wieliczka-Szarkowa i wstęp Andrzej Nowak. Tak myślę i czytałem nieraz. To jest dramat dla Polski, bo tutaj okupacja, a jednocześnie, tak jak wspomniał pan doktor, już we wrześniu generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski w Warszawie tworzy podziemną organizację Służba Zwycięstwu Polsce i działalność konspiracyjną rozpoczyna także Związek Harcerstwa Polskiego pod nazwą Szare Szeregi. I jest to właśnie czas powstania państwa podziemnego. Generał Tokarzewski uzyskał z rąk generała Romla przekazane do Warszawy pełnomocnictwo marszałka Rydza-Śmigłego. W treści przekazuję generałowi Tokarzewskiemu zadanie prowadzenia walki o utrzymanie niepodległości i całości granic. No cóż, był to fenomen na całą okupację spośród wielu państw, że tworzy się tajna organizacja wojskowa. Miała scalać wszystkie organizacje wojskowe zaraz we wrześniu i później po wrześniu inne miesiące, mimo szalejącego prześladowania, rozstrzeliwania. I największa podziemna konspiracyjna organizacja zbrojna w Polsce w okresie II wojny światowej. I to, co wspomniał przed chwilą pan doktor, że w spisie ludności w 38 rok, że było 33 miliony obywateli polskich, a po wojnie spis było już tylko 23 miliony, czyli te 10 milionów obywateli polskich zginęło w czasie II wojny światowej. No wiemy, że nie tylko rozstrzeliwanie, więzienia i niszczenie żołnierzy, ale także i po zakończeniu wojny już w 1945 roku jeszcze było wiele transportów Polaków wywożonych na Syberię. A przecież Stalin wydał rozkaz, kiedy Armia Czerwona przechodziła w 1943 roku na 1944, że na terenach, które zajął 17 września, to niszczyć wszystko, co jest przeciwne bolszewikom. I stąd właśnie to wielkie zniszczenie i wiele ofiar naszych ludzi, Polaków. Bo w 1944 roku wkraczająca ponownie na nasze ziemie Armia Czerwona nie niosła Polakom wyzwolenia ani pokoju, ale drugą okupację. Po początkowym współdziałaniu z oddziałami Armii Krajowej, weźmy w Wilnie, kiedy i żołnierze Armii Krajowej, i żołnierze Armii Czerwonej wyzwalali Wilno spod okupacji niemieckiej, i później pułkownik Krzyżanowski, kiedy chciał się dogadać z generałem Czernichowskim, o ile się nie mylę. I początkowo były piękne zdania, że trzeba współdziałać razem, ale później, kiedy pułkownik Krzyżanowski pojechał do generała Czernichowskiego na rozmowę, to ten stwierdził, żadnych rozmów nie ma, tylko wchodzicie albo do armii Berlinga, albo pod nasze rozkazy, a jak nie, to złożyć broń. I właśnie złożyli broń i wszystkich aresztowano i wywieziono. No, to był dramat dla ludności polskiej i dla żołnierzy Armii Krajowej. To jak to można było działać, skoro potężne siły, czy niemieckie, czy sowieckie, prześladowały ten kraj i dzieliły go na połowę. Mimo że tylu wartościowych ludzi, którzy walczyli, organizowali te oddziały, jak major Zygmunt Szendzielarz, czy major Hieronim Dekudowski, czy Józef Kuraś, czy pan Marian Bernacik, major na terenie tutaj Ryki, czy Anatol Radziwonik, czy weźmy ta dziewczyna, która nie miała jeszcze 18 lat, Danuta Siedzikówna, i wielu innych, którzy organizowali i przyjęli, że nie będą służyć drugiej okupacji, tylko z ręką, z bronią w ręku będą walczyć o wolną, suwerenną, niepodległą ojczyznę. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, dr Tomasz Łabuszewski.
Ja znam trochę inne dane dotyczące spisów ludności. W 1938 było to 35 milionów, w 1946 roku było to 24 miliony, czyli te straty wyniosły 11 milionów. Oczywiście w tych 11 milionach nie mieszczą się wyłącznie straty bezpowrotne, czyli ludzie zabici, ale przypomnijmy tutaj o milionach ludzi, którzy zostali wywiezieni na roboty do Niemiec, których część nie wróciła. Dodajmy do tego ludzi, którzy zostali wywiezieni na wschód Rosji Sowieckiej w wyniku 4 deportacji. To są wszystko te ofiary, tak? Których później zabrakło. Do tego trzeba dodać tych wszystkich, którzy zginęli w wyniku planowej eksterminacji niemieckiej, o której mówiłem chwilę temu. No niestety trzeba to jasno powiedzieć, że szanse na odzyskanie niepodległości w takiej sytuacji geopolitycznej, jaka zaistniała w roku 1943-1944, były w zasadzie żadne. Po tym, jak alianci zachodni zdecydowali się, iż nie będą pukać do bram Europy od południa, tylko ze strony Francji, od strony kanału La Manche, to było jasne, że to Rosja sowiecka pierwsza wkroczy na teren ziem polskich. I no, trudno było się spodziewać innych konsekwencji niż represji w sytuacji takiej, kiedy 25 kwietnia 1943 roku zerwała stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na uchodźstwie i mimo, że była członkiem tej samej koalicji antyhitlerowskiej, no, stała się de facto równym wrogiem niepodległego państwa polskiego jak Niemcy, a w miarę przesuwania się na zachód de facto zamieniła się rolą z Niemcami, to znaczy stała się głównym wrogiem niepodległego państwa polskiego i z tej roli wywiązywała się w sposób niezwykle skuteczny i planowy. Stalin wydał już w maju, o ile pamięć mnie nie myli, 1944 roku rozkaz dla 1-2 frontu białoruskiego i 1 ukraińskiego, że napotykając przedstawicieli polskiego państwa podziemnego, należy traktować ich jako uzurpatorów i awanturników, a jedynymi przedstawicielami, w cudzysłowie, społeczeństwa polskiego miała być szykowana przez niego ekipa komunistów polskich, tak, która objawiła się w wymiarze międzynarodowym 22 lipca 1944 roku jako Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.
Doktor Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych, a podejmujemy temat Armii Krajowej, armii innej niż wszystkie. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Radio Maria, prosimy.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się, Szeliga Stanisław się kłania.
Prosimy, panie Stanisławie.
Przysłuchuję się o rozmowie właśnie z panem doktorem. Też miałem kogoś w rodzinie, który był w Armii Krajowej po prostu, dziadka. Też walczył po prostu na froncie, po prostu był w partyzantce, po prostu chowali się po lasach po prostu też przed Niemcami. Także opowiadał o tym dziadek, po prostu przysłuchiwałem się jako mały chłopak, przysłuchiwałem się tym rozmowom bardzo, bardzo często dziadek opowiadał o tym. Także to mi utkwiło w pamięci. Ciekawy jestem, ile po prostu w Armii Krajowej zginęło żołnierzy po prostu. W ogóle od początku wojny na froncie. Bardzo interesuje się historią, się interesuje i przysłuchuję się z uwagą panu doktorowi. Chciałem właśnie się zapytać.
Dziękujemy panie Stanisławie. Prosimy pan doktor Tomasz Łabuszewski.
Według, to są szacunkowe obliczenia, według nich do marca 1944 roku głównie Niemcy, a właściwie przede wszystkim Niemcy, aresztowali i zamordowali około 60 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Do tego musimy dodać wszystkich tych, którzy zginęli w wyniku akcji Burza i Powstania Warszawskiego. No i niestety otrzymujemy tutaj liczbę rzędu 100 tysięcy. Do tego trzeba dodać ofiary represji sowieckich. I one zaczynają się w gruncie rzeczy zaraz po zerwaniu tych stosunków dyplomatycznych z rządem polskim na uchodźstwie. Ja przypomnę, że pierwsza masakra dokonana przez oddziały Czerwonej Partyzantki w Nalibokach ma miejsce już na początku maja 1943 roku. Ginie ponad 100 osób. Później mamy wymordowanie oddziału Antoniego Burzyńskiego Kmicica, pierwszego oddziału partyzanckiego okręgu wileńskiego. Później mamy zagładę zgrupowania Stołpeckiego w końcu roku 43 i tak dalej, i tak dalej. I kiedy byśmy to wszystko zliczyli, to prawdopodobnie do tych 100 tysięcy zabitych przez Niemców, musielibyśmy dodać jeszcze kilkadziesiąt tysięcy aresztowanych, represjonowanych przez stronę sowiecką. My tutaj dysponujemy dosyć ograniczonymi danymi, ale wiadomo, że według raportów wojsk konwojowych NKWD, do których historycy polscy mieli dostęp w okresie urzędowania Borysa Jelcyna, do ruszenia ofensywy styczniowej w 1945 roku Sowieci wywieźli z terenów tzw. Polski Lubelskiej, czyli obecnej ściany wschodniej, około 50 tysięcy ludzi do łagrów, z czego większość stanowili byli żołnierze, żołnierze Armii Krajowej. Historycy zajmujący się poszczególnymi regionami oceniają, że okręg Białystok na przykład w wyniku tych represji szczególnie nasilonych od drugiej połowy października 44 do końca tego roku stracił od 4 do nawet 10 tysięcy. Okręg Lubelski do 20 tysięcy. Podokręg wschodni obszaru warszawskiego przestał w zasadzie istnieć jako spójna struktura, a podokręg rzeszowski stracił według różnych danych do 18 tysięcy ludzi. I to wszystko działo się na przestrzeni 2-3 miesięcy. Do tego oczywiście dochodzą straty poniesione przez Korpus Warszawskiej Armii Krajowej, pośrednio będące wynikiem planowego zaniechania dalszego natarcia przez armię sowiecką i załatwienie tego problemu rękami Niemców. Do tego trzeba dodać dalsze represje prowadzone na zachód od Wisły. Przyjmuje się, iż z terenów obecnej Polski do łagrów wywieziono około 200-250 tysięcy ludzi. Jaki procent wśród tych 250 był żołnierzy Armii Krajowej? Trudno mi jest w tej chwili podać nawet szacunkowo. Natomiast do tych 40 paru tysięcy z roku 44 prawdopodobnie trzeba dodać drugie tyle, czyli około 40 paru tysięcy, czyli prawdopodobnie z tych 350 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, którzy przystępowali do akcji Burza, prawdopodobnie co najmniej 1/4, jeśli nie 1/3 padła ofiarą takich czy innych represji sowieckich.
Panie doktorze, rozmawiamy o Armii Krajowej, armii innej niż wszystkie. Wiele aspektów już powiedzieliśmy, zwłaszcza w tej części pierwszej, myślę i tej obecnej. Natomiast 63 dni Powstania Warszawskiego to jedna z ważniejszych operacji militarnych Armii Krajowej. Również akcja Burza to też ogromne przedsięwzięcie jak na armię, która będąc Armią Krajową była armią nie taką regularną, niewyszkoloną tak jakby to być powinno, czy jakbyśmy sobie wyobrażali na chwilę obecną. Ale chciałbym pana doktora zapytać o jedną rzecz, taką jakby trzecią akcję militarną, niezrealizowaną, ale na ile ona była przygotowana, na ile ona była zakrojona, czyli powstanie powszechne, przeprowadzenie takiego powszechnego powstania w okupowanej Polsce?
Znaczy, takie plany były szykowane począwszy od lutego 1941 roku. Pierwszy taki projekt został zaprezentowany naczelnemu wodzowi w rozkazie operacyjnym numer 54, przygotowanym przez Stefana Grota Roweckiego. On zakładał I to jest, wydaje mi się, generalny problem. On zakładał powtórzenie sytuacji z roku 18, o której mówiłem już podczas dzisiejszej rozmowy. To znaczy zakładał, że Niemcy w wyniku prowadzonych działań wojennych jednak osiągną pewien poziom przesilenia, to znaczy ich wydolność zarówno od strony gospodarczej, ludzkiej zostanie przekroczona i w pewnym momencie nastąpi załamanie. Ten projekt, ten plan powstania powszechnego zakładał, że terenem działań powstańczych zostanie objęte terytorium całej II RP. Jeszcze wtedy przypomnę, że był to projekt przygotowany przed rozpoczęciem wojny niemiecko-sowieckiej. I on zakładał również bardzo silny udział czynnika zewnętrznego, to znaczy lądowanie na terenie Polski, na lotniskach opanowanych przez Armię Krajową jednostek polskich sił zbrojnych na zachodzie, również desantu morskiego wysadzonego niedaleko Gdańska przez Brytyjczyków. No, mówiąc wprost, był dosyć projektem, wydaje się nie do końca racjonalnym. On brał również pod uwagę możliwość konfliktu niemiecko-sowieckiego i niebezpieczeństwo tego, że w momencie załamania się sił niemieckich Rosjanie mogą zacząć posuwać się w kierunku zachodnim i zakładał on, że Armia Krajowa wtedy ma podjąć obronę przynajmniej części terytorium przed napływającymi oddziałami Armii Czerwonej na linii Wisły. Drugi taki projekt dotyczący powstania powszechnego został zaprezentowany w rozkazie operacyjnym numer 154 z listopada 1942 roku i on był bardziej realistyczny. On zakładał, że te działania powstańcze w zasadzie zostaną ograniczone do terenu Generalnego Gubernatorstwa. Działania na terenach wschodnich II Rzeczpospolitej będą miały charakter działań osłonowych, a zasadnicza akcja powstańcza odbędzie się na terenach między Łodzią, Warszawą, Lublinem, Rzeszowem a Krakowem. On również zakładał pomoc zewnętrzną, nie tylko w postaci zrzutów broni, ale również w postaci zrzutów oddziałów polskich, które miały wspomóc działania powstańcze. No, różnica polegała tutaj na tym, że był to krótkotrwały okres pozornej współpracy polsko-sowieckiej w ramach tej samej koalicji antyhitlerowskiej starano się w tych planach ukryć rzeczywisty stosunek Rosji Sowieckiej do idei niepodległego państwa polskiego. Też zdawano sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie działania Rosji mają charakter koniunkturalny i wynikają z ciężkiej sytuacji na froncie, stąd też te przejściowe nawiązanie relacji dyplomatycznych między rządem polskim na uchodźcy a Rosją Sowiecką. I że de facto w przyszłości to Rosja Sowiecka może stać się głównym wrogiem. Tutaj rozpatrywano kilka wariantów, zarówno ten pierwotny dotyczący osłabienia Niemiec w wyniku wyczerpania ich możliwości bojowych na froncie wschodnim, ale również zastanawiano się, jaka będzie pozycja Rosji. To znaczy też rozpatrywano ten układ wariantowo. Po pierwsze, że Rosja zostanie definitywnie pobita, a Niemcy, chcąc sprawować kontrolę nad takim dużym obszarem, nie będą mogli, nie będą w stanie tak naprawdę okupować tak olbrzymiego obszaru i to doprowadzi do ich załamania, ale był też rozpatrywany drugi wariant, znaczy taki, że Niemcy dojdą do progu swoich możliwości bojowych, zostaną pobici przez Rosjan i Rosjanie staną się tą siłą, która zacznie kierować się w stronę granic Polski. Tutaj ważny jest dokument przekazany w marcu 1942 przez generała Sikorskiego generałowi Roweckiemu, w którym on starał się w jakiś sposób zagwarantować Armii Krajowej tą kryzysową, znaczy zagwarantować pewne bezpieczeństwo w sytuacji nadejścia Armii Czerwonej. To znaczy uważał on, że forpocztą Armii Czerwonej, która będzie zdążała w kierunku zachodnim, powinna być Armia Polska na wschodzie, ta formowana w Rosji z byłych ofiar deportacji sowieckich. I to ta armia, licząca kilkadziesiąt tysięcy ludzi, miała być pewnym gwarantem tego, że Rosja nie dokona mechanicznego zaboru reszty Polski celem włączenia jej do Rosji sowieckiej. No było to założenie dosyć krótkowzroczne, ponieważ wiemy, że kilka miesięcy później armia Polska na wschodzie w wyniku zaostrzających się relacji polsko-sowieckich de facto została zmuszona do opuszczenia terenu Rosji, ponieważ Stalin uważał, że należy się tą armią posłużyć dosyć dramatyczny, to znaczy bez należytego wyposażenia chciał tą armią po prostu zatykać dziury we froncie i w ten sposób de facto chciał się pozbyć kłopotu, czyli poprzez nadmierne straty osobowe chciał po prostu tą armię wygubić. Jedyna szansa na jej uratowanie było to wyprowadzenie ich do Iranu i ta później historia, którą znamy z historii drugiego korpusu. Także ta koncepcja wykorzystania owej armii jako gwaranta niepodległego państwa polskiego okazała się być krótkowzroczna. No i później mamy sytuację nie mniej, nie więcej taką, gdzie w końcu roku 1943 zostanie przygotowana kolejna koncepcja działań powstańczych. Ona zaczyna dryfować w kierunku zamiany powstania powszechnego na powstanie strefowe. Pierwsze mają do działań powstańczych przystąpić okręgi wschodnie, później okręgi centralne, ostatnie okręgi zachodnie. I mówiąc szczerze, akcja Burza jest odzwierciedleniem tej koncepcji, która dotyczyła powstania strefowego, która musiała już zakładać, że po zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez Rosję sowiecką rządem polskim na uchodźstwie, strona sowiecka w zasadzie jest gwarantem tego, że maskując udział w tej samej koalicji antyhitlerowskiej, jest głównym wrogiem niepodległego państwa polskiego. I cokolwiek byśmy w tej sytuacji nie zrobili, tak naprawdę będzie strona polska będzie stroną poszkodowaną. To znaczy niezamanifestowanie swojej obecności przez Armię Krajową naraziłoby rząd polski na uchodźstwie na twierdzenie Rosji sowieckiej, iż oto rząd polski nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w kraju, a jedynym reprezentantem społeczeństwa polskiego są komuniści polscy, których Stalin miał na podorędziu i z których stworzył Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Takie podejście przełożyłoby się niestety również na załamanie pewnych nastrojów w społeczeństwie. I braku tego kontrapunktu, który później przez kilkadziesiąt lat komuny pozwalał sporej części Polaków na postrzeganie zarówno Powstania Warszawskiego, jak i akcji Burza jako ostatniego aktu walki o wolną Polskę. Gdyby tego nie było, no to tak naprawdę owe przejście, owy zamach komunistyczny stanu, który nastąpił w 1944 roku, przeszedłby bez echa i trudno byłoby nam, historykom, po tych kilkudziesięciu latach mówić o tym, że był to prawdziwy zamach stanu, że była to okupacja, a nie zwyczajna zamiana jednego rządu na drugi.
Bardzo gorąco dziękuję, doktor Tomasz Łabuszewski. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu redaktorowi i jednocześnie zaproszonemu gościowi również szczęść Boże. Ja chciałem tak nawiązać do ustawy dekomunizacyjnej, która dotyczyła, żeby zostały te relikty władzy komunistycznej w Polsce usunięte. Ten proces następuje bardzo powoli ze względu na to, że IPN nie ma pieniędzy na dokonywanie właśnie usuwania tych pomników. I zasadniczo ta ustawa dekomunizacyjna z moich wiadomości wynika, że takich reliktów jest na przykład około 500. Było 500, z tego do dzisiaj pozostaje 300. I czy naprawdę naszego państwa nie stać na to, żeby rzeczywiście tym problemem się zająć i te pomniki usunąć? Mamy taki przykład normalnie w mojej miejscowości w Lipnicy Wielkiej na Orawie, gdzie jest pomnik niby to bohaterskich żołnierzy radzieckich, a polegało to wszystko na tym, że dwie dywizje nawzajem się wymordowały w trakcie mgły i później złożono ich w jeden grób i ten grób okazuje się w obecnym czasie, jak zacząłem się starać o to, żeby został ten pomnik przeniesiony na cmentarz, to zacząłem go restaurować, odnawiać, a nawet Urząd Wojewódzki dokonał wpłaty na wymianę tablicy, żeby zmienić tablicę, ale pomnika jednak się nie usuwa. I co gorsza, pomnik ten znajduje się pomiędzy plebanią, kaplicą i kaplicą pogrzebową i kościołem w Murowanicy w Lipnicy Wielkiej.
Panie Franciszku, no dzisiaj jest temat Armii Krajowej. Poproszę o komentarz pana doktora Tomasza Łabuszewskiego.
Znaczy, mamy tutaj do czynienia z różnymi problemami. Ja chcę zwrócić uwagę, że cmentarze wojenne są chronione umową międzypaństwową i podlegają opiece rządu polskiego. I takie są po prostu zobowiązania państw cywilizowanych, przepraszam. Chcę zwrócić uwagę na to, że no niestety, ale mamy tutaj do czynienia, jeśli chodzi o dekomunizację, z zaniechaniami lat kilkudziesięciu i też popatrzmy sobie na to, jak działają w tym względzie samorządy. No, ja pochodzę z Warszawy i mimo zmiany ulic w Warszawie władze tego miasta zakwestionowały sądownie owe zmiany i przywróciły stare nazwy. No niestety tak to wygląda. Takie mają, takie prawa ma samorząd, że może podać do sądu owe działania Instytutu i reaktywować ulicę Armii Ludowej na przykład w Warszawie, tak? Także jeszcze raz powtórzę, niestety czkawką odbija się brak podobnych działań, począwszy od początku lat 90. Ja przypomnę, że Instytut Pamięci Narodowej powstał na mocy ustawy dopiero w grudniu 1998 roku. Do tego czasu w ogóle nikt o podobnych rzeczach nie myślał w ogóle, ani w polskim prawodawstwie nie było pojęcia zbrodni komunistycznej nawet. Także no, wszyscy mamy dużo do zrobienia. Mamy dzisiaj program dotyczący Armii Krajowej i bardziej bym postulował uhonorowanie żołnierzy tej armii niż zastanawianie się nad kolejnymi pozostałościami pomników poprzedniego reżimu.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Tańczka. Prosimy.
Moje pytanie brzmi do szacownego gościa. Jaka była mobilizacja duchowa? Bo wracając do I wojny światowej w 1920 roku, prawda? No to było, no po oczywiście, to była niesamowita mobilizacja duchowa i wiemy, że no, jak to powiedzieć, prawie graniczyła z cudem, a może i cudem. Więc chciałam zapytać, jak Polacy w tej okresie międzywojennym, jak oni żyli? Ponieważ, o ile pamiętam, tak, co mówili rodzice, to Polska jednak w cudzysłowie się bawiła, nie w tym negatywnym pojęciu, tylko w tej radości, że zdobyli niepodległość i tak dalej, i tak dalej. I Polacy byli nieprzytomni z radości. No tak, ale mi chodzi teraz o to, do taką mobilizację duchową właśnie w tym okresie przedwojennym, tak, przed II wojną światową. Bóg zapłać.
Prosimy, pan doktor.
Wiecie, wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie jest udział, no, zwłaszcza młodych ludzi, tego pokolenia wychowanego w wolnej Polsce, które to jest pokolenie Gajcego, pokolenie Baczyńskiego, Zawadzkiego, Bytmara. To jest pokolenie, które no jednak ta wolna Polska, mimo wielu konfliktów, zamachu stanu w 1926 roku, no jednak była w stanie stworzyć spójny program wychowania tego młodego pokolenia na tradycjach niepodległościowych, wyrastających z powstań XIX wieku. Ja zwrócę uwagę, jak systemowo honorowani byli ostatni powstańcy styczniowi, którzy mieli specjalny status. Zwróćmy uwagę, że tego w wolnej Polsce teraz po 89-90 roku zabrakło dla żołnierzy Armii Krajowej. Wtedy, mimo że Polska była równie biedna, borykała się z gigantycznymi kłopotami związanymi chociażby ze sklejeniem państwa z trzech odrębnych organizmów, państwa, przez które przetoczyły się wszystkie możliwe armie z bolszewicką na czele, była w stanie tych ostatnich powstańców styczniowych uhonorować. I dla młodego pokolenia to właśnie ci powstańcy stanowili pewien punkt odniesienia. To jest wielki dorobek, powiem otwarcie, tego dwudziestolecia międzywojennego, że na bazie tej spójnej, tego spójnego programu wychowania udało się młodym ludziom wpoić ideę propaństwową, tą miłość do kraju i gotowość poświęcenia dla jego dobra. Tu nie chodzi o to, że zmuszano tych młodych ludzi do ofiary swojego życia
dla dobra ojczyzny. Bo to nie chodzi o to, żeby tymi młodymi ludźmi w ten sposób brutalny się posługiwać, ale chodzi o to, żeby stworzyć w nich to poczucie odpowiedzialności za państwo. Oni sami, odebrawszy takie wychowanie, byli gotowi do najwyższej ofiary i wynikało to z ich przekonań. I kiedy spojrzymy sobie na udział tych młodych ludzi, no to widać, że jest on powszechny i że Armia Krajowa i że ta druga Rzeczpospolita zdała w ten sposób egzamin, a Armia Krajowa przez to, że była armią ochotniczą, była właśnie armią złożoną przez ludzi, była złożoną armią z ludzi, dla których spoiwem była ta gotowość walki o wolną Polskę, czyli mówiąc wprost, była to armia w tym sensie głęboko ideowa. To znaczy oczywiście w jej szeregach z racji ochotniczej formy zaciągu mamy do czynienia również z różnego rodzaju patologiami, ale to nie one wyznaczały standardy obowiązujące dla całości tej organizacji.
Doktorem Tomasz Łabuszewski, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Armia Krajowa, armia inna niż wszystkie. Temat naszych rozmów niedokończonych. 4 minuty po 10:30. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Benedykta i pana doktora Tomasza. Dzwonię z Częstochowy i chciałam właśnie się odnieść do tematu, ponieważ właśnie związano z Armią Krajową, ale troszkę tak jakby może już w inną stronę. Chodzi mi o, że właśnie fenomen tej Armii Krajowej, takiej podziemnej organizacji, która w Polsce była bardzo powszechna, tak jak tu jest ciągle podkreślane, że łączyła różne ideowe myślenie Polaków jakby w tej jednej organizacji, to oprócz tego jeszcze też właśnie fenomenem na skalę całej Europy, bo to nigdzie nie było spotkane, tylko w Polsce to zaistniało, było tajne nauczanie i to też właśnie, to już bardziej nauczyciele i profesorowie uczelni i organizowali, ale też związane z Armią Krajową to było, ponieważ za to groziło po prostu wysyłka do obozu koncentracyjnego i więzienie. Nawet po prostu było to karane śmiercią. Po prostu wiele książek na ten temat czytałam, różnych takich po prostu zeznań bezpośrednich świadków. I nawet po prostu w komunie był ten temat bardziej szerzej tak jakby omówiony, a w tej chwili no to już ci świadkowie odeszli, ale właśnie te opracowania, które pozostały, mówią na ten temat, że to jest właśnie tylko w Polsce powstało coś takiego i nawet na tych tajnych kompletach to po prostu były nawet uczelnie wyższe prowadzone, studia normalnie. W Krakowie istniał Uniwersytet Jagielloński, szkoła ta górniczo chyba hutnicza, w Warszawie Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski po prostu w formie tych tajnych nauk, a oprócz tego to po prostu normalnie młodzież zdawała maturę w ten sposób przez te 5 lat, cały czas od początku, od 1939 roku, kiedy powstała właśnie tajna organizacja nauczycielska i to było, zostało to natychmiast zorganizowane i to tak jakby oprócz Armii Krajowej też tak jakby drugie skrzydło narodu, ponieważ Heinrich Himmler stwierdził od razu na początku, że dla wschodniej jakby młodzieży mogą istnieć tylko 4-letnie szkoły ludowe i że ma być tam propagowane coś takiego, że boskim przykazaniem ma być podległość Niemcom i słuchanie ich poleceń i tylko tego można uczyć Polaków. I na przykład właśnie nauka geografii, historii, języka polskiego no po prostu była zabroniona zupełnie. I kary za to były ogromne, no po prostu w tych mieszkaniach, gdzie odbywały się te tajne komplety, to każdy dzień groził właścicielom tych mieszkań po prostu więzieniem i bezwzględnie wysyłką do obozu. Także ten temat też jest ciekawy i bardzo też związany z Armią Krajową, bo po prostu wszystko było zabronione i nawet nauka, po prostu to w ogóle nawet tak jakby nie do pomyślenia na te czasy, że Niemcy zabronili Polakom kończyć więcej lat nauki niż 4 lata.
Dziękuję bardzo. Prosimy.
Dziękuję, z Bogiem.
Z Bogiem, dr Tomasz Łabusz.
Tajne nauczanie jest raczej prerogatywą tego pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego, czyli delegatury rządu. No ja zwrócę uwagę na to, że w końcowym okresie okupacji niemieckiej mieliśmy Krajową Radę Ministrów i normalnie funkcjonowały ministerstwa, przynajmniej ich odpowiedniki w tym wymiarze konspiracyjnym, które normalnie prowadziły swoją działalność. Tak? Był Departament Oświaty, który się zajmował tą problematyką, o której pani mówiła. Ale ja chcę zwrócić uwagę też na jeden szczegół łączący wątek nauczania z wątkiem Armii Krajowej, mianowicie masowy udział nauczycieli w strukturach konspiracji wojskowej. Mianowicie no, mamy szereg nauczycieli szkół powszechnych z prowincji, którzy stają się głównymi aktorami działań bojowych właśnie w ramach tego pionu wojskowego. I to pokazuje, że wrócę tutaj do wątku dotyczącego wychowania, że ten model stworzony w okresie międzywojennym oddziaływał nie tylko na uczniów, ale widać, że byli tą ideą Polski niepodległej przepojeni również ludzie, którzy tym młodym uczniom tą ideę przekazywali, czyli również nauczyciele. No. I potrafili dawać to świadectwo do samego końca. No, przychodzi mnie tutaj na myśl bohater konspiracji Jankowskiej z Nowogródczyzny, który wytrwał aż do 49 roku w obronie społeczności polskiej na terenie powiatów Lida i Szczuczyn Nowogródzki, czy senator Radziwonik, który był no właśnie takim nauczycielem wiejskim.
Armia Krajowa, armia inna niż wszystkie. Prosimy, Radio Maryja.
Ja jestem z młodszego pokolenia, które no, nie da, było też uczone, zakłamywane w tej historii zakłamanej. Mówiono, że po prostu na temat tej katastrofy gibraltarskiej też nie było nic wiele powiedziane. A przecież wiadomo, że to była też sprawa Sowietów, którzy chcieli likwidować właśnie generała Sikorskiego, ponieważ on wiele działał w tym kierunku, żeby Polska była niepodległa od Rosjan, którzy wiadomo już, ale ja tak nie, no, słuchając różnych i czytając różne mądre książki, mam po prostu taką od razu nasuwa się taka myśl, że ta katastrofa to była po prostu zaplanowana przez Rosjan, no i też pomogli w tym też alianci ze strony Anglików, którzy no, tak jakby też zgodzili się na to, żeby zlikwidować, zamordować właśnie w ten sposób generała Sikorskiego, który stał niezłomnie niezłomny był w tym, żeby Polska była jednak niepodległa od Rosjan.
Proszę nam powiedzieć, kto do nas telefonuje.
Piotr.
Panie Piotrze, no dziękujemy, ponieważ obawiamy się, że to będzie dodatkowy temat generał Gibraltar i generał Sikorski.
Jeżeli chodzi o Armię Krajową, to też niewiele było mówione, ale jeżeli nie ta armia, to no, też nie byłoby tak dużo już nie szybko bym po prostu Polska odzyskała tę niepodległość. A tak jednak no, troszkę tak, związała tym Niemcom ręce. Dobrze.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Prosimy pana dr Tomasz Łapuszewski.
Znaczy, co do katastrofy w Gibraltarze, nie będę się wypowiadał, ponieważ tak naprawdę czekamy na odtajnienie archiwów brytyjskich, które miejmy nadzieję rzucą światło na tę historię. Być może odpowiedź jest w archiwach rosyjskich. Trudno mi jest powiedzieć. Spekulacje, które były w ostatnich latach na ten temat rozsiewane, no nie do końca i w wyniku działań Instytutu Pamięci Narodowej zostały potwierdzone. Także no, trzeba czekać na dostęp do nowej kategorii źródeł, żeby się na ten temat móc w sposób rzeczowy wypowiedzieć. Natomiast ja powtórzę, Armia Krajowa była tą siłą, która nie pozwoliła Rosji Sowieckiej w sposób bezproblemowy wejść w posiadanie Polski. I dzięki kontynuacji działań niepodległościowych większości członków tejże Armii Krajowej już w ramach konspiracji antykomunistycznej, to żołnierze tej armii przesunęli wszystkie kolejne procesy sowietyzacji Polski o kilka lat. To znaczy to Armia Krajowa i jej sukcesorki były głównym problemem dla komunistycznych władz polskich i okupantów sowieckich aż do 1947 roku. W związku z tym likwidacja Kościoła katolickiego w Polsce nastąpiła o kilka lat później, podobnie jak i kolektywizacja polskiego rolnictwa. Gdyby nie ów opór, którego głównym nośnikiem byli żołnierze Armii Krajowej, być może te działania represyjne skierowane przeciwko polskiemu kościołowi katolickiemu, polskim chłopom, nastąpiłyby wcześniej i ich wymiar byłby znacznie bardziej tragiczny niż był w rzeczywistości.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak? Prosimy, halo.
Można mówić, szczęść
tak,
Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko Anna Wierzba, ja telefonuję ze Słupska. Serdecznie pozdrawiam i na wstępie dziękuję bardzo za tę audycję. Jestem bardzo wzruszona, bo mój ojciec był żołnierzem AK i niestety przez zawirowania wojenne wiem jedynie, że miał pseudonim Sierk. I dziękuję również za to wspomnienie, że wielu nauczycieli przedwojennych właśnie zasilało szeregi Armii Krajowej, bo mój ojciec przed wojną ukończył seminarium w Kościerzynie, był nauczycielem i następnie z tego, co jedynie co wiem, to walczył gdzieś w okręgu lubartowskim w dobrach hrabiego Zamoyskiego w Kozłówce, tam pod przykrywką nadleśniczego czy leśniczego. Zresztą po wojnie musiał zmienić zawód, ponieważ komuniści miał zakaz wykonywania zawodu nauczycielskiego, przepraszam za to wzruszenie, i został leśnikiem. Także wiele kart jest po prostu nieznanych z historii ojca, bo w momencie wybuchu stanu wojennego, pamiętam, bo wówczas byłam w klasie naturalnej, pamiętam tę sytuację, że tato wiele dokumentów zwyczajnie spalił w piecu, bo się denerwował. I zawsze zaglądał do moich książek z historii, czego mnie uczą w szkole. I po prostu ze zgrozą na to patrzył i uczył mnie całkowicie innej historii. Także jeszcze raz dziękuję za tę audycję i serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłać. Dziękujemy pani Anno. Prosimy, dr Tomasz Łabuszewski.
Ja, ojcze, podzielę się też taką bardziej prywatną refleksją, bo do tego mnie pani skłoniła. No, wskazała na coś niezwykle ważnego, czyli na ten przekaz pokoleniowy. Ja akurat miałem rodziców, którzy obydwoje byli w Armii Krajowej. Mama była powstańcem warszawskim na Żoliborzu. Ojciec był w oddziałach AK na Kielecczyźnie. I dla mnie historia II wojny była historią pisaną losami żołnierzy Armii Krajowej, nie Armii Gwardii Ludowej, nie oddziałami partyzanckimi, partyzantki sowieckiej, tylko właśnie Armii Krajowej. I ten przekaz wydaje mi się niezwykle ważny dla kontynuacji tego etosu AK. Myśmy to trochę, wydaje mi się, w społeczeństwie polskim zaniedbali. To znaczy, po pierwsze, brak był działań, które w sposób systemowy honorowałyby żołnierzy Armii Krajowej, ale brak było też jakiegoś pomysłu na stworzenie, no może to jest nieodpowiednie słowo, ale ja akurat chcę go użyć w ujęciu pozytywnym, pewnego snobizmu na bycie członkiem rodziny, w której przodek był żołnierzem Armii Krajowej. Bo ten snobizm mógł mieć pozytywny wydźwięk, biorąc pod uwagę nośność tego etosu, jego wartość, jego wartość propaństwową. Wydaje mi się, że no tutaj to zaniechanie naszego państwa jest bardzo duże i no być może już nie do nadrobienia. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Tutaj pani mówiła o tym, że jej tata, rozumiem, że przeniósł się na inny teren, był w okresie okupacji na Lubelszczyźnie, w obwodzie Lubartów, później, jak rozumiem, wylądował w Słupsku. No, prawda jest taka, że skala represji, jaką poddani zostali żołnierze Armii Krajowej, była niedoszacowana przez dowództwo tejże armii. To znaczy liczono się z represjami ze strony Rosji Sowieckiej, ale no, nie wydaje mi się, żeby przypuszczano, że te represje będą miały aż taki wymiar. I nie bardzo miano pomysł na to, jak temu zaradzić. Ja chcę zwrócić uwagę, że od 1943 roku, drugiej połowy, prowadzono prace koncepcyjne, które miały na celu przygotowanie Armii Krajowej na czas okupacji sowieckiej i taką konspiracją w konspiracji, która miała stawić czoło nowemu okupantowi, była organizacja Nie od nazwy Niepodległość. No tyle tylko, że była to organizacja o charakterze kadrowym i w żadnym razie nie uwzględniała ona tego, co stało się podstawowym problemem dla większości członków Armii Krajowej, czyli nie uwzględniała problemu tej masowości represji ze strony komunistów. I ta koncepcja po prostu się zaktualizowała w sposób niezwykle szybki. Cóż mieli zrobić ze sobą ścigani żołnierze Armii Krajowej? No albo się samoorganizować, albo starać się zgubić tropy na terenach tak zwanych ziem odzyskanych. I to też robiono. I to zarówno w ramach działań takich chaotycznych, indywidualnych wyborów, jak i w ramach działań o charakterze organizacyjnym, to znaczy tworzono na terenach niegdyś niemieckich ekspozytury organizacji działających na terenie Polski centralnej czy wschodniej, ażeby tam ukrywać pod fałszywymi nazwiskami owych żołnierzy AK. I też warto zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem kompletnie nieopisanym, a mianowicie takim, że w tej Polsce komunistycznej od 52 ludowej, na terenie tejże Polski, na terenach ziem odzyskanych, aż do 89 roku ukrywała się pewna liczba żołnierzy Armii Krajowej pod fałszywymi nazwiskami.
Dziękujemy bardzo. Doktor Tomasz Łabuszewski. 7 minut do 23. Prosimy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Elżbieta z Mazowsza. Ja miałabym takie pytanie, dwa właściwie pytania. No nie jestem historykiem z wykształcenia, dlatego zwracam się do specjalisty. Nadrabiam zaległości, o których się nie uczyłam w szkole, bo jestem z pokolenia powojennego, kiedy nie uczono nas prawdziwej historii, ale ostatnio kilkakrotnie do moich uszu dotarła informacja, że żołnierze AK, a przede wszystkim mam ogromny szacunek, chciałabym powiedzieć, do żołnierzy AK, w ogóle do wszystkich żołnierzy, którzy oddawali swoje życie i siły w czasie II wojny światowej, moi rodzice również, ale docierała kilkakrotnie do mnie informacja na temat tego, że żołnierze z AK zniszczyli, zlikwidowali wieś Wierchowina na Ukrainie i że są odpowiedzialni za to, za mord na tych ludziach. No porażające to jest stwierdzenie. Nie dyskutowałam, ponieważ nie mam na ten temat żadnej wiedzy i chciałabym się rzeczywiście z właściwego źródła dowiedzieć, pozyskać rzetelne informacje. A drugie pytanie. Ostatnio też czytałam książkę, jest taka trylogia poświęcona Powstaniu Warszawskiemu, Kobiety 44, Dzieci 44 i Miłość 44. Nie wiem, czy pan doktor, gość spotkał tę książkę i czy ewentualnie zna jej treść. No są tam porażające niektóre świadectwa, zwłaszcza te dotyczące tego, co się działo na Zieleniaku, na Grójeckiej. Ta część Miłość 44 no, w moich oczach budzi jakieś duże wątpliwości. Jeżeli byłby szanowny pan uprzejmy podzielić się, jeżeli zna tę książkę, jakimiś swoimi refleksjami czy opiniami, bo właśnie ta Miłość 44 jakoś, mimo wszystko, że to była euforia, że to byli młodzi ludzie i nie przestali nimi być pomimo wojny, no jest dla mnie jakaś mało wiarygodna, bo miałam okazję słyszeć inne świadectwa od rodziców i od wielu innych osób, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie, którzy byli w AK, no nie żyją już i dlatego nie mogę ich dopytać. To by było na tyle i bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy.
Ja nie do końca wiem, czy nie chodziło pani o Wierzchowiny i jest to historia nie dotycząca Armii Krajowej, tylko okresu już działalności konspiracji antykomunistycznej i w znacznej części Narodowych Sił Zbrojnych. Także ja mogę powiedzieć tylko jedno. Proszę zwrócić uwagę na to, iż II wojna światowa była wojną o charakterze totalnym. Ja o tym mówiłem podczas spotkania telewizyjnego. To znaczy wszystkie strony tego konfliktu, począwszy od III Rzeszy poprzez Rosję Sowiecką, ale również aliantów zachodnich, stosowali nagminnie pojęcie odwetu w działaniach bojowych. I Armia Krajowa, działając w ramach tejże wojny totalnej, też od pewnego momentu zaczęła dopuszczać działania odwetowe na stronie przeciwnej. I znajdujemy zapis umożliwiający tego typu działania w rozkazie powołującym kierownictwo dywersji, czyli KEDY z 22 stycznia 1943 roku. Ja chcę zwrócić uwagę, iż takie działania odwetowe prowadzono w ramach akcji na Zamojszczyźnie przeciwko nie tylko siłom niemieckim, ale również kolonistom niemieckim, którymi okupant zasiedlał wysiedlone wcześniej wsie polskie. I takich szereg wsi zostało przez oddziały zarówno Armii Krajowej, jak i batalionów chłopskich spalonych, a ludność niemiecka no niestety została zabita. Nie są to rzeczy na pewno, którymi można się chwalić, ale trzeba je postrzegać w szerszym kontekście historycznym, to znaczy strona polska nie była stroną inicjującą tego typu działania. Ona niestety została zmuszona do posługiwania się pewnym sposobem działania strony przeciwnej. To samo zresztą dotyczyło walk polsko-ukraińskich i to samo dotyczyło relacji polsko-litewskich. No niestety takie były realia. Chcę zwrócić tylko jeszcze raz uwagę, że strona polska posługiwała się owym odwetem, no wydaje mi się, jako ostatnia spośród wszystkich sił biorących udział w tym konflikcie. Jeśli chodzi o publikacje, o które pani pytała, ja tych publikacji nie znam. Ja tylko mogę powiedzieć, że jestem przeciwny takiemu pomnikowemu postrzeganiu owej zbiorowości, jakim byli żołnierze Armii Krajowej. My zwróćmy uwagę na to, że byli to bardzo często bardzo młodzi ludzie ze swoimi marzeniami, swoimi przyzwyczajeniami nacechowanymi taką właśnie młodzieńczością, młodością, niekiedy młodzieńczą brawurą. I o tym też powinniśmy pamiętać. Ludzie, którzy chcieli też z tej młodości skorzystać. No, wystarczy sięgnąć do wierszy Baczyńskiego, czy do wierszy Tadeusza Gajcego, no chociażby do Potomnego, gdzie on w tym wierszu skarży się, iż ta jego miłość stała się niepotrzebna w tych warunkach drugowojennych.
Armia Krajowa, armia inna niż wszystkie. Rozmawiamy w 80. rocznicę powstania Armii Krajowej z doktorem Tomaszem Łabuszewskim, naczelnikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Mówi Ewa z Malowej Góry, Bialsko-Podlaskie. Ja już mam 62 lata i tak sobie zastanawiam się nad to II wojnę światową, ale my Polacy to tak nie wyolbrzymiamy, jak to inne narody to robią. Ale my nie dopuszczamy do siebie tej myśli, że napadło na nas w 1939 roku dwa kontynenty. Pół azjatyckiego, no bo Związek Radziecki tych republik miał chyba z 17, nie jestem pewna, ale chyba coś koło tego. No i Niemiec nie przyszedł do nas sam. On przyszedł do nas już z wieloma państwami i w międzyczasie, jak już nas tutaj tłuk, jeszcze sobie dobierał, bo inne państwa się poddawały. Także minimalizujemy naszą tragedię. No tyle chciałabym powiedzieć na temat Armii Krajowej. Nic nie będę mówiła, bo niewiele wiem o niej. Także dziękuję bardzo.
Mamy nadzieję, że troszeczkę więcej dzięki tej audycji.
Tak.
Prosimy bardzo, doktor Tomasz Łabuszewski.
Znaczy, wydaje mi się, że nie minimalizujemy tego wymiaru opresyjnego, jakim staliśmy się ofiarą, bo powstało w ostatnich latach bardzo dużo publikacji dotyczących zarówno okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Ja chcę tylko dopowiedzieć, że w 1939 roku napadła na nas jeszcze Słowacja. Także byliśmy ofiarami represji ze strony trzech państw, a nie dwóch. No i jakimś partycypantem tego rozbioru czwartego Polski była również Litwa, także liczba wrogów, którzy pożywili się na ciele II Rzeczpospolitej, była jeszcze większa. Natomiast porządkując wypowiedź słuchaczki, no to nie było tak, że Niemcy napadli na nas z innymi narodami. Jedyną nacją, która uczestniczyła w działaniach zbrojnych przeciwko Polsce, to mogli być tylko i wyłącznie Austriacy, tak, którzy stali się obywatelami III Rzeszy i ich udział w działaniach represyjnych na terenie Polski był zauważalny. Także no to tyle, co miałbym na ten temat do powiedzenia.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowane.
Werbara Antonina z Warszawy. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Jestem z rodziny Akowskiej. I chciałam tutaj wspomnieć, jeśli chodzi o żołnierzy Armii Krajowej, pan gość wspomniał o swojej matce, która walczyła w Powstaniu Warszawskim. W Powstaniu i w ogóle w Armii Krajowej walczyły kobiety. Także trzeba właśnie wspomnieć formacje kobiece w Armii Krajowej, a wywodziły się one głównie z harcerstwa, harcerki i przysposobienie wojskowych kobiet do obrony kraju. Komendantką była Maria Witekówna, komendantka naczelna kobiet do obrony PWK, przedwojenna. I właśnie te kobiety walczyły w powstaniu, pracowały jako sanitariuszki, lekarki. Na przykład matka moja była instruktorką ratownictwa sanitarnego i PWK w Szarych Szeregach, łączniczką Zośki, to w czasach konspiracji. Później w powstaniu założyła szpital na Dobry 53. Dalej Krystyna Krachelska, łączniczka 7 Pułku Łanów Lubelskich, także harcerki. O nich też trzeba pamiętać, też siostra matki mojej Janka, pseudonim Janka, podharcmistrz. Także kobiety. Kobiety odegrały ogromną rolę w Armii Krajowej. I jeszcze poza tym chciałam wspomnieć, że właściwie w Armii Krajowej byli żołnierze wszystkich oddziałów broni. Byli żołnierze piechoty, artyleryści, saperzy, harcerze i też byli kawalerzyści. I stanowili oni bardzo, no właściwie też można powiedzieć, trzon tych żołnierzy Armii Krajowej. Znajdowali się na czele oddziałów, jak na przykład batalion Kiliński, rotmistrz Rojcewicz, oficer 25 Pułku Łanów Wielkopolskich, dalej dowódca konspiracyjnego pułku, pierwszego pułku strzelców konnych Zagrobla, podpułkownik Karol Błasiński Rymasz, akurat stryj mój, który zginął, poległ w Powstaniu Warszawskim 6 sierpnia, także podpułkownik Bigoszewski z pierwszego pułku Szwoleżerów. A na temat kawalerzystów w Armii Krajowej zorganizowałam w 2006 czy 2004 roku taką sesję. Kawalerzyści w Armii Krajowej i fragmenty tych referatów są na YouTubie, także można do tego zajrzeć. Myślę, że to byłoby ciekawe. Kawalerzyści w Bitwie o Warszawę, kawalerzyści w Armii Krajowej, to jest Stowarzyszenie Kombatantów na YouTubie, Duszpasterstwo Weteranów. Na YouTubie jest ta konferencja Kawalerzyści w Armii Krajowej. Myślę, że warto, prawda, też do tego sięgnąć, żeby przypomnieć o roli kawalerii w Armii Krajowej. Także te tradycje żyły i te tradycje żyły też właściwie... Aha, jeszcze może przypomnę Konara, podharcmistrz, żołnierz Armii Krajowej i dowódca, właściwie można powiedzieć, on przeprowadził oddziały polskie, ale też wspomniał pan, że też oddziały Armii Czerwonej też współpracowały początkowo. Bohater spod Porytowego Wzgórza. Porytowe Wzgórze, taka akcja była bardzo wielka. To jest też zamordowany później, bo był ostatnim komendantem Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej na okręg Jarosław. Zamordowany, więziony na Zamku Lubelskim i zamordowany. Także Konara Bolesław Bonewicz-Usow jeszcze pamiętam.
Bardzo gorąco dziękuję.
Ale jeszcze Barbara. To jeszcze jedno, jeszcze ważne bardzo, dlatego że powiedział pan też gość, że mało, prawda, tutaj jak oni są upamiętnieni i co dalej w tej dziedzinie się dzieje. Ja chciałam powiedzieć, że tak, jako pokolenie, to pokolenie, które jest spadkobiercami tradycji Polski Walczącej. Moje pokolenie podjęło testament Polski Walczącej i w Światowym Związku Armii Krajowej, który początkowo tworzony był to przez naszych bliskich, także matka, rotmistrz Ojcewicz, stworzyliśmy koło pokoleń akowskich, koło pokoleń, które przyjęło za cel realizować testament Polski Walczącej i zresztą o tyle była tam początkowo bardzo dobra atmosfera, że w momencie, kiedy odsłanialiśmy tablicę Krybara na Uniwersytecie Warszawskim, poproszono mnie, żebym w imieniu tych spadkobierców wygłosiła właśnie mowę. Podjęłam to i staraliśmy się także na Uniwersytecie Warszawskim podejmować pewien program. Jeśli można, ja tylko przeczytam końcówkę tego naszego programu. Nie będę już męczyła. Więc to jest tak, w czasach, kiedy słowo wolność odmieniane przez wszystkie przypadki maskuje brak rzeczywistej wolności, stoi przed nami, córkami i synami żołnierzy Armii Krajowej, zadanie kontynuowania walki. Zadaniem kadr wyższych uczelni jest kształtowanie młodzieży w duchu zgodnym z ich tradycją. Tego dziedzictwa nie wolno nam zaprzepaścić, bo tym szlakiem prowadzi droga do prawdziwie wolnej Polski i bezpiecznego świata. Także to było nasze zadanie, ale niestety w momencie, kiedy podjęliśmy walkę o realizację tych wartości, no została sprawa właściwie zlikwidowana. Także to jest ten ból, że w tej rzeczywistości, która jest rzeczywistością pozoru, trudno jest realizować te właściwe wartości, o które walczyli żołnierze Armii Krajowej. Ja jestem jeszcze na froncie. Jako stowarzyszenie prowadzę, prawda, tych represjonowanych i jako osoba represjonowana i kombatantów, no ale nie ma współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów. Niestety, jest mi przykro, po prostu żyjemy w rzeczywistości pozoru, walczymy o te wartości, o które walczyli nasi bliscy, nasi matki, nasze babki, nasze matki, nasi ojcowie. I jak potraktowano oficerów II Rzeczypospolitej, to przecież wiemy. Nie zostali uhonorowani w ogóle oficerowie, a ja jestem córką też oficera II Rzeczypospolitej, też kawalerzysty. Także z całego serca dziękuję. To jest ważne i ważne przesłanie, żeby jednak pozwolić nam działać, bo jesteśmy unieruchomieni na tej drodze walki o wolną Polskę. Naprawdę. I ja liczę na wsparcie. Akurat Telewizja Trwam pewnego razu udzieliła nam wsparcia, ale liczę na dalsze wsparcie. Także szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, dr Tomasz Łabuszewski.
Tak, było tu poruszanych szereg wątków, przechodząc do tematu dotyczącego kobiet. Tak, jest to kolejny dowód na wyjątkowość tej armii. To jest bardzo liczny udział kobiet w działaniach w zasadzie na wszystkich płaszczyznach. Począwszy od tych, które zwyczajowo przypisujemy kobietom, czyli łączność, służba medyczna, ale również wywiad, również, co budzi pewnie największe zaskoczenie, również działanie o charakterze bojowym. Ja do tych nazwisk, które pani wymieniła, dołożyłbym Zofię Franio, pseudonim doktor, która była twórcą kobiecych patroli minerskich, pierw w Komendzie Głównej, a później w Okręgu Warszawskim, czy też Wandę Gertz, szefową dysku, czyli dywersji kobiet, która brała udział w działaniach dywersyjnych, w tym w akcjach likwidacyjnych. Także z całą pewnością kobiety odegrały w działaniach tej armii rolę niezwykle istotną. Zresztą później w działaniach konspiracji antykomunistycznej podobnie. Wątek dotyczący kawalerii nasunął mnie na myśl jedną refleksję, którą chciałbym się podzielić, a mianowicie taką, że jeżeli patrzymy sobie na Armię Krajową, tą armię inną niż wszystkie, musimy mieć świadomość, że z racji tych wszystkich ograniczeń, o których mówiłem wcześniej, czyli ochotniczego zaciągu, braku przeszkolenia, niedostatków uzbrojenia, mamy do czynienia wyłącznie w zasadzie z oddziałami partyzanckimi, które są niczym innym, tylko oddziałami piechoty z niewielkim dodatkiem kawalerii. Mówimy o formacjach, które noszą takie, a nie inne nazwy odwołujące się do jednostek pancernych Wojska Polskiego sprzed 1939 roku, ale de facto cała ta podziemna armia była formacją piechoty i formacją kawalerii. Niekiedy jeszcze niedostatecznie uzbrojoną. Te formacje kawalerii w wymiarze autentycznym znajdujemy głównie na ścianie wschodniej. Myślę tutaj na przykład o zgrupowaniu stołpeckim, które w 1944 roku po kilkusetkilometrowym marszu dotarło do Puszczy Kałpinowskiej, a które składało się między innymi z 27 Pułku Ułanów, który później wykrwawiał się w walkach nie tylko w samej Puszczy, ale i w Powstaniu Warszawskim. Także o tym też pamiętajmy, że ta armia, mająca wiele różnych twarzy, była przede wszystkim armią złożoną z oddziałów piechoty z niewielkim dodatkiem kawalerii. To nie była armia, nawet ta z 1939 roku wyposażona w niewielkiej ilości broni pancernej, artylerii czy lotnictwa. Nie, ta armia nie dysponowała ani lotnictwem w zasadzie, ani artylerią, jeżeli to w jednostkowych przypadkach i to wyłącznie na zasadzie zdobyczy uzyskanej na Niemcach, nie dysponowała żadną bronią pancerną, no chyba, że udało jej się zdobyć owe pojazdy pancerne na Niemcach, jak w trakcie Powstania Warszawskiego. Także patrząc na dorobek tej armii, pamiętajmy o tym, że dysponowała ona wyłącznie bronią ręczną piechoty, a przeciwko sobie miała siły niemieckie wyposażone we wszystkie rodzaje broni, jakimi dysponowała. dysponowała ówczesna armia na drugowojennym teatrze działań wojennych.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kto do nas telefonuje?
Marek z Trzebiatowa, z województwa zachodniopomorskiego.
Prosimy, panie Marku.
Ja tylko chciałbym, bo ja usłyszałem przez Radio Maryja, jak pan z IPN, właśnie do pana chciałbym zwrócić się, powiedział, że ci akowcy czasami w ramach odwetu jakiegoś mordowali cywili niemieckich czy kogośkolwiek. No jak to można przyjąć jako dobre, takie zachowanie?
Dziękuję, panie Marku. Prosimy, pan doktor Tomasz Łabuszewski.
Po pierwsze, pan chyba nie do końca zrozumiał moją wypowiedź. To znaczy, ja nie pochwalam tego typu działań, natomiast zalecam, ażeby traktować je w określonym kontekście historycznym. Śmierć jest złem sama w sobie, natomiast dla mnie, historyka, ważne jest, co do takiego działania doprowadziło, to znaczy, kto był inicjatorem działań, które na końcu prowadziły do podjęcia przez stronę polską takich, a nie innych decyzji. I wydaje mi się, że dopiero takie rozumne spojrzenie na tę historię pozwala nam w sposób rozumny ocenić, kto był sprawcą, a kto był ofiarą danego zdarzenia. Bo to wydaje mi się dla zrozumienia takiego kontekstu historycznego najważniejsze.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Halo?
Halo?
Prosimy.
Tak? Dzwonię, bo chciałam oddać po prostu cześć mojej mamie, która urodziła się w 22 roku.
Halo?
Halo?
My panią słyszymy. Proszę włączyć radioodbiornik i pani też naszą rozmowę będzie słyszeć tak? W telefonie, dobrze? Słuchamy z uwagą.
Halo?
Prosimy bardzo.
Tak, mówię, telefonuję, bo chciałam pocieszyć mojej mamie, która urodziła się w 22 roku, zmarła 10 lat temu, ale właśnie była po prostu zwykłą dziewczyną wiejską, mieszkała koło Łańcuta. W Łańcucie skończyła gimnazjum w momencie, kiedy właśnie rozpoczęła się wojna. I właśnie działała w konspiracji, robiła liceum w konspiracji, maturę zrobiła w konspiracji, była również, składała ślubowanie AKA na plebanii w Kraczkowej koło Łańcuta. Była również takim jakimś dowódcą oddziału kobiecego w swojej miejscowości, ale po wojnie wyjechała i zamieszkała właśnie w Częstochowie, ale właśnie chciałam powiedzieć, że była taką zwykłą kobietą i to na pewno to wychowanie, nie tylko gimnazjalne, ale to wychowanie, myślę, również zrobiło się taką osobę niezłomną. W zwykłym życiu, w życiu rodzinnym. Ma troje dzieci, wnuki i była dla nas takim wielkim wzorem. Mój tata już po 80 rozczulał się, mówi, mamy żołnierza w domu. Chociaż ukrywała i niewiele mówiła o swojej aktywności AK, ale była dla nas jakimś takim wzorem niezłomnego człowieka w życiu codziennym. Ojciec nie był jakąś ważną osobą polityczną, ani nawet ważnym działaczem, ale miała takie niezwykłe cechy charakteru, że no, była wzorem i do tej pory jest wzorem, chociaż już z nieba, dla całej rodziny. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem. Prosimy, dr Tomasz Łabuszewski.
Wydaje mi się, że pani powiedziała bardzo ważną rzecz, taką podsumowującą całe nasze spotkanie, a mianowicie to, jak dużo mieli do przekazania nawet szeregowi żołnierzy Armii Krajowej, tej armii innej niż wszystkie, których łączyła miłość do Polski, odpowiedzialność, kierowanie się w życiu określonymi zasadami i które to wszystkie te dobra, o których powiedziałem, przekazywali oni następnie swoim dzieciom, swoim wnukom. To bardzo ważne takie propaństwowe dziedzictwo, którego powinniśmy mieć świadomość i którego powinniśmy pielęgnować.
Bardzo gorąco dziękuję. Armia Krajowa, armia inna niż wszystkie. Dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Panie doktorze, panie naczelniku, dziękuję za te dwie części spotkania. Oczywiście wszystkich zachęcamy do promowania, przekazywania tych audycji, dostępne zarówno na portalu Radia Maryja, jak i telewizji Trwam, jak również też takiego szerszego zainteresowania się historią naszej ojczyzny, bohaterami, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie, możemy już o tych sprawach rozmawiać. Za to Panu Bogu dzięki, ale też tym niezłomnym, którzy żyją po dziś dzień. Panie doktorze, gorąco i serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać, dziękuję wszystkim za uwagę.